Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rok i Borys. Ja jestem Rok, ze mną jest Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Rok.
Proszę Państwa, no nie, nie mogę, no okulary, znowu mi parują okulary. Proszę Państwa, mam dobrą wiadomość. Dzisiaj partnerem odcinka jest Sieć Plus. To jest pierwsza sieć w Polsce, która wprowadziła internet 5G, a internet 5G jest taki dobry, super szybki i dokładny, że jakbyście z niego korzystali i stabilny, to już byście byli na końcu podcastu, a tak jesteście dopiero na początku. Witamy serdecznie.
Ale to dobrze czy źle?
Znaczy, ja wiem, to trudne pytanie jest, to miał być bardzo dobry żarcie.
No właśnie, w 5G to nie tylko prędkość, bo to też wiele dodatkowych rzeczy. No, wszyscy mają nadzieję, że bardzo mocno 5G wpłynie na przykład rozwój internetu rzeczy. Ja mam taki tutaj zegarek gdzieś, ale on mi tak działa, nie działa, ale to nieważne. I nie tylko na internet rzeczy, ale też właśnie na inteligentne miasta, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, wpłynie na tak bardzo ważną dziedzinę jak telemedycynę, e-sport, komunikację, ale i rozrywkę. I być może stanie się też tak, że przez taki internet, który zaoferuje 5G, powstaną jakieś nowe dziedziny rozrywki. Ale o tym może kiedyś indziej sobie porozmawiamy. Teraz przejdźmy do naszego pierwszego tematu. Remigiuszu, jak ci się podobał te kilka odcinków, które już powstały tego reality show Fame czy Shame?
Chciałbym powiedzieć, bardzo mi się podobał. Bawiłem się doskonale. To znaczy, chciałbym jakby disclaimer.
Nie wierzyć.
Disclaimer. Ja tutaj będę, dzisiaj będę stawał w obronie tych młodych ludzi i tej realizacji, bo ja czytałem notatki Borysa, ja wiem, że on jest bardzo krytyczny, nie mogą się Państwo już pewnie doczekać jego opinii w tej sprawie.
Starałem się być bardzo łagodny w tych notatkach.
Ja tak myślę sobie, że pośród różnych telewizyjnych inicjatyw, jeżeli chodzi o wybieranie gwiazd internetowych, tych młodych ludzi, tych nastolatków, to nie jest takie złe. Ja w ogóle nie chcę być boomerem, nie? Bo to wiesz, to jest taki...
Czy to ja będę, tak? Czy
tak ty będziesz... Ty był boomerem, bo jesteś młodszy. Ja oglądając ten program, przypomniałem sobie trochę swoje nastoletnie życie. No nie, że byłem popularny, wręcz przeciwnie, ale
mieszkałeś w domu z basenem. Nie,
nie, nie, nie, nie, ale zachowanie tych młodych ludzi, ich relacje takie trochę odświeżyły moje wspomnienia z młodości, więc też opowiadam nie o swoich wspomnieniach młodości, ale o tych skojarzeniach, jakie mam. Zatem jestem bardzo ciekaw, co ty masz w tej sprawie.
Ale może, czy tobie się podobało? Nie wiem, czy wszyscy nasi widzowie wiedzą, o czym mówimy, bo już wcześniej
oczywiście
mówiliśmy
tak.
o tym reality show. I Fame czy Shame jest to reality zrobione specjalnie dla platformy Player, realizowane przez agencję DDOB albo DDOB. To tak ładnie brzmi, DDOB. I polega to na tym, że uczestnicy, czyli gwiazdy internetu, rywalizują przez tam kilka tygodni w lecie w różnych challenge'ach, zdobywając punkty potrzebne do tego, aby stać się fejmem albo shame'em. Są dwie grupy. I jakby to całe reality jest reklamowane takim hasłem: zobacz, kto dla fejmu zrobi wszystko. Prowadzącymi są Saszan, bardzo urocza.
Jak powiedziałeś?
Saszan.
Saszan, myślałem, że powiedziałeś Staszan. Co to za Staszan?
I Dany Ferrari. I ta Saszan całkiem sprawnie jej to idzie, chociaż początki były raczej średnie. Show składa się z dwóch segmentów, czyli są codzienne odcinki i live'y. Odcinki tak około 10-15, do max 20 minut trwają. Są w takiej stylistyce frizowej.
Nie wiadomo, o co chodzi, ale to się dzieje dużo.
Frizowej, zaczyna się od piłeczek zresztą. I tam są głównie takie gwiazdy z reality show, z Top Model, z tego tam hotel, jakoś tam Paradise to się nazywało, tak? Oraz gwiazdy TikToka. I to się dzieje wszystko w tym byłym słynnym domu TikTokerów, który się nie udał.
No bo tam pewnie nie było planu, ja też się nie przyglądałem jakoś tam czemu super uważnie, a tutaj też nie ma jakichś takich, to poproszę, to mnie trochę zaskoczyłeś, jakoś ostatnio żeśmy o tym rozmawiali, ale wypadło mi to z pamięci. Byłem przekonany, że to są też takie gwiazdy trochę instagramowe, tiktokerskie właśnie.
Tiktokerskie, tak. Dużo z TikToka. Co ciekawe, i od razu tutaj, jak już mówimy o TikToku, słowo TikTok jest w tym programie nieobecne.
Znaczy, a właśnie, nikt nic nie mówi, tak.
A nawet jest cenzurowane.
Tak, ja nie wiem, czy wiesz, TikTok pośród 50 innych aplikacji został w Indiach zakazany, znaczy chińskich aplikacji.
Tak.
Jakby szpiegowskie możliwości TikToka zostały ostatnio potwierdzone w wielu artykułach.
Tu jest trochę skomplikowana sprawa, ponieważ między Indiami a Chinami jest spore napięcie. I myślę, że cały czas, co ciekawe, też powstał na niebezpieczniku artykuł o tym, żeby odinstalować TikToka i on jak już wyszedł, to już był przestarzały. Co dziwne, bo zawsze niebezpiecznik to miał bardzo takie, bardzo, bardzo dobre materiały, a ten wydaje się, nawet tam ludzie w komentarzach trochę pojechali ten artykuł o tym TikToku.
Nawet najlepszym się zdarza, na to wygląda.
No, więc jakby TikTok nie jest aż taki straszny, jak o nim się mówi. Gorsza jest treść na nim, zdecydowanie.
I... Ja muszę Państwu powiedzieć, że jakby Borys musi trochę tak sobie racjonalizować, nie? Mówić, że to nie jest takie straszne, bo to chyba jest jedyna osoba na naszym podcaście, która ma zainstalowaną tą apkę.
Mam, potwierdzam. Jestem na bieżąco z wszystkimi uczestnikami. Właśnie, nie wiem dlaczego. Znaczy, ja miałem na początku, jak szła informacja, to było coś takiego, że gwiazdy TikToka i gwiazdy TVN-u. Oczywiście te gwiazdy TVN-u dość takie drugoligowe. Zrobią to show i my o tym rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym, że to będzie takie złączenie dwóch pól widzów, publiki, i to będzie miało oczywiście jakiś sens. Przy czym ten TikTok jest w ogóle nieobecny. To jest dziwne. Nie wiem, czy to jest polityka jakaś TVN-u, czy
myślę,
co chodzi.
Użycie
TikToka, w ogóle jakby brakuje mi tego, że to są influencerzy takiego nowoczesnego stylu, że oni tylko nie są i pachną, ale tworzą treści. Na przykład brakuje mi strasznie w tym programie właśnie takich rzeczy, że oni robią te TikToki
Tak.
Bo to niektóre są ciekawe.
To jest, przepraszam, że tak się wbijałem ci się co chwilę.
Ależ proszę, nie pozwoliłem jakby.
Jezu. Myślę, że to wynika z takiego korporacyjnego podejścia, jak gdzieś tam za każdym razem, kiedy mam do czynienia z jakąś firmą większą i coś robię, albo jest to jakaś firma związana z mediami, to nie mogą się tam w żaden sposób pojawić jakiekolwiek inne marki. To znaczy, tam jest ogromna obawa, taka korporacyjna, o to, żeby przez przypadek nie zareklamować konkurencji. Nie? I uważam, że to jest duży błąd, ponieważ to nie jest
konkurencja.
Wiesz, może jest, znaczy na pewno niewątpliwie ludzie z Playera postrzegają to jako konkurencję. Moim zdaniem to jest spory błąd, bo z jednej strony jest obawa taka, że kurde, są widzowie Playera, którzy będą oglądali ten program na Playerze, może jak usłyszą od TikToku, to przestaną oglądać Playera, będą oglądali TikToka, nie? Więc na pewno za tym to jest, ja wiem, robisz minę skwaśniałą i masz rację, bo to jest fatalna filozofia, ale jestem prawie pewien, że o taką filozofię właśnie chodzi. Natomiast uważam, że gdyby mówiono o tym, to ta wymiana między widzami z jednego i drugiego kierunku byłaby dużo bardziej korzystna dla programu i czasami trzeba poluzować te takie korporacyjne pomysły. Więc to jest trochę moim zdaniem bez sensu, bo oni powinni być identyfikowani bardzo mocno jako gwiazdy TikToka. To by pomogło tylko, ale no tak,
tak
robią, jak
tak.
Robią.
I też przekierować, tak jak powiedziałeś, przekierowanie w jedną i drugą stronę byłoby zdrowe. Po drugie też na TikToku popularne są takie treści, które które opisują, jak się robi tam różne filmy, różne sztuczki na TikToku, bo TikTok ma jakieś tam swoje mody, czasami to są jakieś pranki, czasami to są jakieś sztuczki, czasami to jest po prostu jakiś taniec czy coś, więc szkoda, że jakby to nie zostało wykorzystane i tak naprawdę tych influencerów, oczywiście oni na swoich TikTokach pokazują, że są w programie, nie? Jakby tutaj nie ma tego problemu, ale szkoda, że w samym programie to nie zostało w jakiś sposób wdrożone. Ja jestem w ogóle takim dość mocnym przeciwnikiem, znaczy ja z jednej strony to rozumiem, bo jeżeli u nas pojawia się, mówimy o jakiejś marce, albo mówimy, że na przykład mam słuchawki takie, albo coś tam, albo telefon taki, to od razu jest tam, ktoś zawsze napisze, o, reklama, nie opisana.
Tak. Ludzie nadinterpretują często te rzeczy.
To tak, prawda. Ale to ja wolę swobodnie rozmawiać po prostu o markach, o przedmiotach. My zawsze opisujemy, jak ktoś nas sponsoruje, tak dzisiaj plus, więc...
Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
No właśnie, jest 5 odcinków Fame i Shame. One codziennie...
Tak, ja oglądałem 3, to muszę szybko nadrobić.
Nie, jakby... Nie wiem, czy jest taka potrzeba. Co ciekawe, od samego początku pojawiły się bardzo duże problemy. Przesuwano premiery odcinka drugiego.
To było cudowne. Ja śledziłem, że Borys opisywał to wszystko na Messengerze i to wyglądało tak naprawdę jak nastolatki czekające na kolejny odcinek ulubionego programu. Przesunęli o godzinę, co jest grane, do 2 godziny, może dopiero jutro będzie. Piszą, że o północy ma być premiera.
Tak, ale to dlatego, bo z Wojtkiem rozmawialiśmy, pozdrowa tak Wojtek. I mieliśmy, znaczy byliśmy już po pierwszym odcinku, bo ja na bieżąco to oglądałem. I ja byłem w szoku, znaczy... Ja może opowiem o swoich wrażeniach, taki jak technicznie jest ten program zrealizowany. Zacznę od warstwy wizualnej, znaczy jest fatalna. Ciężko mi tutaj coś innego powiedzieć. Znaczy jest cały czas brak ostrości, zmiany ekspozycji w trakcie ujęcia, balans bieli nie zgadza się po prostu między ujęciami nigdzie praktycznie. Operatorzy, których tam jest trójka, oni nie wiedzą, co mają kręcić. Znaczy... Ja mam wrażenie, że tam nie było w ogóle żadnego podziału obowiązków, że nikt tego nie ogarnia. Jest tam nawet taka scena, że i to widać w kadrze, dwóch operatorów biegnie jeden za drugim i coś tam biegną za jakimś uczestnikiem i jest przebitka z jednej kamery i z drugiej, które są obok siebie. Dwóch operatorów biegnie obok siebie i oni kręcą jeden i drugi na tym samym planie. Znaczy to jest straszny błąd, po prostu. To jest bardzo dużo, nigdy się tak nie robi. Znaczy,
wiesz, czemu tak jest?
Bo nie ogarniają.
To pewnie też, ale jak stoją blisko siebie i obok, to przynajmniej nie ma szansy, że się trafią w jeden w drugim kadrze, że siebie unikną.
Ale to, nie no, tak się pracuje, że często jest tak, że dwóch operatorów obok siebie stoi, tylko że wtedy na przykład jeden robi zbliżenie, czyli twarz, jakby filmuje, drugi jakby plan ogólny. Więc widać, że jest tam jakiś chaos.
Okay.
Część oczywiście kamer i ujęć z tego jest robiona przez uczestników. I to jest jakimiś tam GoPro kamerkami czy czymś podobnym i to jest okej. Znaczy ja uważam nawet, że takie vlogowe wstawki, które pojawiły się tam w drugim czy w trzecim odcinku, gdzie wiesz, tak jak rok z szafy, że trzymasz kamerę i gadasz, jest fajne. Znaczy to jest spoko rzecz. Nie ma postprodukcji tego obrazu. Znaczy, nikt tam nie wyrównał kolorów, nie wyrównał jasności. Dziwnie, ta postprodukcja też, znaczy widać, że coś tam nie gra. Kolejna rzecz, to jest dźwięk.
Powiem tylko, że o ile w kwestii obrazu to nie zwracam tak uwagi, nie widzę tych rzeczy, natomiast w kwestii dźwięku to słyszę drastycznie, że tam jest te mikroporty po prostu.
Właśnie.
Każdy jakoś to dziwnie zbierają, każdy dźwięk, każda wypowiedź jakby z innego mikrofonu pochodzi, innego miejsca.
Część z nich ma mikroporty, czyli te mikrofony krawatowe. Ale nawet przy jednej wypowiedzi potrafi być dźwięk najpierw z mikroportu, Potem z mikrofonu, który najprawdopodobniej jest na kamerze. Zresztą te kamery to są po prostu lustrzanki z mikrofonami Rode na tym nasadzone. Ale jest, widziałem w jednym ujęciu, widać, że jest gościu styczką. Znaczy jest jakiś dźwiękowiec, mimo że nie ma to jest w ogóle mistrzostwo świata. Nie ma pionu dźwiękowego.
W napisach
końcowych. Znaczy nikt nie zajmuje się dźwiękiem tam.
Nie może się ktoś zajmuje, ale nie chciał się przyznać. Ej, słuchaj, stary, proszę cię, nie wpisuj mnie tak. Całe CV mi to...
To jest dlatego? No okej, okay, to jakby...
Nie mam pojęcia, no ten dźwięk tam kuleje.
Ja w pierwszej kolejności doszedłem do takiego wniosku, że ktoś kupił mikroporty i nie poprzestawiał częstotliwości na nich i one na siebie nachodziły. I po prostu, mimo tego, że uczestnicy mieli mikroporty, no to jako, że częstotliwości mieszały się, no jak się częstotliwości mieszają, to zwykle masz po prostu szum taki nagrany. Nic z tego nie da się zrobić. No druga rzecz jest taka, że mieszkają obok premiera i wtedy jest odpalony taki system zakłóceń. Czasami to jest... Ja się na przykład z czymś takim spotkałem, że na przykład jeżeli kręcisz blisko takich bardzo ważnych miejsc, typu nie wiem, sądy, prokuratura, to może być tam po prostu odpalony system, który zagłusza.
O, to ciekawe.
To trzeba brać pod uwagę. Znaczy, jest taka prosta zasada, że jak kupujesz sobie nowy mikropod, to od razu wklepiesz tam losową częstotliwość na odbiorniku i nadajniku. Bardzo losową, zwykle żeby to nie była żadna równa liczba, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że wyjdziesz gdzieś z tym na ulicę, ktoś obok będzie nagrywał i on nie zmienił tego, nie? I po prostu i ty, i on będziecie mieli zepsuty dźwięk. Ale jako, że jest dźwiękowiec, bo tam był z kością styczką w słuchawkach, podejrzewam, że jakiś tam odsłuch ma, to być może mu słuchawki nie działały. Nie wiem. No może... Warto sobie, w ogóle ja polecam wam, żebyście zobaczyli chociaż pierwszy odcinek, bo dla mnie było szokiem, że materiał o tak niskiej wartości produkcyjnej poszedł do playera.
A, tak. No, to jest tak, już Borys opowiedział o tych rzeczach technicznych i o swoich, ale jednej rzeczy nie powiedziałeś jeszcze, bo chciałbym cię dopytać. Pomijając te rzeczy techniczne, jakie są twoje wrażenia w ogóle z programu? To znaczy te rzeczy, które robią ci ludzie, którzy tam są tak, jak się wypowiadają i tak dalej, czy to ci się podoba, czy niespecjalnie?
No to wiesz co, bo jeszcze chciałem mówić o nagraniach na Greenboxie, bo to jest wisienka na torcie.
No dobrze, to opowiadaj.
No to są jeszcze wypowiedzi, takie setki, może nawet takie krótsze, jednozdaniowe wypowiedzi na Greenboxie nagrywane i tam jest wszystko źle. Znaczy tam jest przepalony obraz, źle wykluczowany green screen.
A do tego, pierwszym odcinku.
Tak, i do tego, tak, później już trochę lepiej jest. I do tego jest dźwięk jak ze studni. I no, tego nie mogę zrozumieć, bo to jest, robisz sobie miejsce, gdzie masz nagrywać ludzi i dźwięk jest po prostu tak zły.
No. Tam pod tym względem są pewne niedociągnięcia, niewątpliwie. Chociaż wydaje mi się, że z odcinka na odcinek gdzieś tam poprawiają te rzeczy.
Tak, potwierdzam.
Może to jest młoda ekipa.
Wiesz co, ja ci powiem tak. Tu nie chodzi o to, czy ktoś ma doświadczenie, czy ktoś nie ma doświadczenia, ponieważ różnie bywa na planie. I najważniejszą rzeczą na planie jest to, żeby sprawdzić, czy wszystko działa wcześniej i bardzo dokładnie nadać zadania ludziom. Znaczy, ludzie muszą wiedzieć dokładnie, co mają robić. I ktoś musi pilnować dźwięku, ktoś musi pilnować na przykład z tym balansem bieli. Albo oni nagrywają to na automacie, albo co jest jakby, to jest jakaś decyzja, nie? Albo jeden operator mówi na przykład teraz na żarówkę, teraz na słońce, teraz na cień. I po prostu ten balans bieli, wszyscy mają taki sam w danym ujęciu. To nie jest jakiś problem. Wydaje mi się, że ktoś tego nie ogarnął w sensie na górze. Producent albo reżyser nie przypilnowali tego. I to się po prostu zaczęło samo dziać. Jak się rzeczy same dzieją na planie, to zawsze się dzieją źle.
Okej. To jakby rozumiem to bardzo. Wiesz, ja tak mam, nie mam jakiejś potrzeby specjalnej, żeby ich bronić tam, bo też jakby zgadzam się absolutnie z tym, że program zrealizowany w takiej jakości nie powinien trafić na player, nie? On się nadaje na YouTube'a.
Ale YouTube to jest takie dobre. Na YouTubie i tak jest słabo zrealizowany. To jest dla mnie szok, nie? Bo jeżeli weźmiesz vlogi, weźmiesz nawet tego Freeza, do którego możemy to porównywać, bo content jest podobny. Ludzie mieszkają w jednej chacie, robią sobie jakieś challenge, bawią się. To tam jest to lepiej zrealizowane.
No bo Freeze ma jakiś plan, który najwyraźniej albo Freeze, albo ktoś tam w jego otoczeniu, nie? Wiesz co, ja wydaje mi się, że jako, że mam takie poczucie, że to jest ekipa, która się dopiero tam dociera i zaczynają, podstawowy problem przy realizacji tego typu rzeczy jest to, że ludzie, którzy zaczynają, to nie wiedzą, czego nie wiedzą i nawet nie wiedzą, że muszą szukać odpowiedzi, więc to pewnie będzie z czasem się poprawiało. Lepiej, gdyby to się poprawiało na YouTubie, a na playera trafiło już, wiesz, zrobione przez ekipę, która wie od początku do końca, co robi i jak. No ale trafiło na playera i pal licho. Więc technicznie jest słabo, ale cały czas próbuję cię wypytać, jakie są twoje wrażenia, jeżeli chodzi o tych ludzi i w ogóle sam pomysł na program.
No ja mam wrażenie, że ten pomysł jest trochę taki wymyślony, znaczy sztuczny.
Właśnie, to nie jest sztuczny. Jakby skopiowany po raz
on
kolejny.
Jest tam, jest, tylko że on jest, są skopiowane rzeczy, ale są problemy chyba w realizacji, bo wizja jest spoko. Znaczy mi się w ogóle bardzo podoba to hasło, zobacz kto dla fame zrobi wszystko, dla fame. I tylko że to nie jest realizowane już w programie.
Okay.
Bo jeżeli masz, jakie oni mają te challenge'a? Najpierw zbierali piłeczki porozrzucane po domu.
Tak jest.
To nie ma nic wspólnego ze sławą. Znaczy oczywiście masz tą część fejmów, które mają wygody i szejmów, którzy tych wygód nie mają, ale to też nie ma odzwierciedlenia w programie. Znaczy bycie fejmem oznacza nic, to jest... normalnie mieszkasz w tym domu, a bycie szejmem to jest na przykład musiałeś zrobić śniadanie dla wszystkich.
Albo posprzątać. No to jest też takie, to jest zły sygnał się wysyła do ludzi. Tak
strasznie,
mówiąc, jak...
za karę musisz dbać o swój dom.
Porządek, no. To jest, myślę, że w ogóle jakby tytuł tego programu to jest żywcem wyjęty z tego, z GTA 5. No mi ludzie dopiero zwrócili na to uwagę. Trochę inaczej się to nazywało, ale i o co zupełnie innego chodziło.
I tam był talent show.
Tak. Faktycznie tam można by świetnie to wykorzystać, na przykład zabronić ludziom, którzy trafili do szejmów, nadawać na TikToka przez cały dzień, nie? Wiesz, to jest challenge, który ma jakąś wartość, nie? Bo
zabierasz im telefony.
No, im więcej nadajesz na TikToka, tym większy masz fame, nie? A jak nie, no tam wiesz, ja myślę sobie, że ta idea nie jest taka zła, tylko tam trochę zabrakło tego, nie poszli na całość, nie? Ale może to też jest kwestia umowy z tymi ludźmi. Ja mam takie, po pierwsze, być może z racji wieku, ale to mnie strasznie nudzi ten program, nie? Już na trzecim odcinku już musiałem przewijać niektóre rzeczy, bo byłem totalnie znudzony. Natomiast myślę sobie, z perspektywy bardzo młodego człowieka, który obserwuje tych influencerów, to może być całkiem ciekawe, nie? Tym bardziej, że tam opowiadałeś o tym, że to jest realizowane w formie live, te odcinki live są dłuższe, są bardziej takie sensowne.
Również nie pozbawione wad technicznych, bo na przykład w połowie takiego live'a, to 50, w ogóle ciekawe są te live'y są dużo ciekawsze niż ten program, bo po prostu ci ludzie mają szansę, żeby coś powiedzieć, mówią trochę takich prywatnych rzeczy, mówią trochę takich jakby o swojej historii opowiadają, więc to jest ciekawe, ale też na przykład w połowie tego odcinka pierwszego live'a tam nagle dźwięk jest dużo, dużo cichszy.
To są kolejne rzeczy techniczne, wiesz. Ja też, jeżeli chodzi o samą realizację programu, bo to są takie 15-minutowe kawałki, i niezwykle trudno jest to realizować, jakby ten cały live zmieścić w tych 15 minutach. Znaczy jest straszny chaos. Ja nie oglądając live'a, w odcinku drugim i trzecim totalnie straciłem kontakt między konkursem a wynikami, kto jest zwycięzcą, dlaczego, kto nie jest i dlaczego. I to jest jakoś niezwykle trudne do pokazania. Jakoś tam być może
To jest ważne, że realizacja takich programów jest po prostu bardzo trudna. Hmm. Ja mam dobrego kolegę, który realizował Warsaw Shore. I wielokrotnie mi opowiadał, bo tam się działy cuda po prostu. I to jest trudne, ale tam wszystko było dopięte. Znaczy tam rzeczywiście technicznie każdy miał zakres obowiązków, wiedział kiedy, co i jak ma zrobić. I najważniejsza rzecz, czego tutaj chyba nie ma, bo ja mam takie wrażenie, że uczestnicy są puszczeni tak jakby samopas, że nie ma takiej wyrazistej wizji odcinka, tylko rzeczy się dzieją, nagramy i będzie. A w normalnych reality show jest ogromny wpływ, czy to producenta, czy reżysera odcinka, którzy, nie zabrzmi to może najlepiej, no ale jednak sterują uczestnikami, aby doprowadzić do odpowiednich, czy to napięć, czy odpowiednich sytuacji, żeby uatrakcyjnić ten odcinek.
No dobrze, no to jest tak, jak wiesz, może też jest taka obserwacja, że okej, facet, jakiś ziomeczek w internecie zrobił sobie taki show i to się strasznie ogląda, no to my mamy lepsze środki i możliwości, zrobimy to lepiej, nie? A tymczasem niespecjalnie to wychodzi, bo tam nie wszystko pasuje, wiesz. Ja mam już kończąc te wasze myśli na temat, bo to rozmawiać, okazuje się, że nawet o takim temacie można rozmawiać godzinami, to mam takie wnioski, że zaskakujące dla mnie jest, po pierwsze, pewnie ciężko się steruje ludźmi, którzy już teraz uważają się za gwiazdy. jazdy. Nie. To jest, i to są nastolatki, jak się ich za bardzo przyciśnie, ktoś może powiedzieć, a ja to pierdzielę i wychodzę, nie? Tam, wiesz, kontrakty i kontraktami, nie mam pojęcia, jak młodzi ludzie na to reagują. Ale to, co mnie ciekawi w tym wszystkim, bo to jest jakby grupa nastolatków i zaczynają się tam wyrabiać jakieś role. To jest dla mnie ciekawa obserwacja, bo oni wszyscy są trochę już tacy, znaczy oni są znani, oni są, wszyscy faceci są trochę samcami alfa, wszystkie dziewczyny są królowymi w swoim alfa. Otoczeniu. A mimo to w tym towarzystwie i tak się role takie bardzo typowe tworzą. Jest facet, który jest taki zawsze bardzo do przodu, jest dziewczyna, która próbuje się rozpychać łokciami i wszyscy dookoła budują, tą grupę budują w bardzo taki standardowy sposób, niezależnie za tym, czy młodzi ludzie są gwiazdami, czy nie, no to struktura grupowa zawsze wygląda tak samo. To jest taka ciekawostka, która gdzieś tam poza tym programem mi przyszła do głowy. No i tyle, chyba już podarujemy sobie.
Ja mam jeszcze jedną rzecz. Aha, okay. Jest taka scena, gdzie był taki jakby pokaz talentów w trzecim, czy w czwartym odcinku. Jest tam scena z jeżem. Ten jeż jest atrakcją. Jest taki podpis na ekranie i to jest dokładnie. Jeż jest naszym domownikiem. Nic mu się nie stało. Zawsze dbamy o jego bezpieczeństwo. I na końcu jest emotka wink, tak z okiem, wiesz, puszczamy oczko, czyli nie dbają o jego bezpieczeństwo. Jakby
rozumiem.
Nie kumam tego. Jakby to
chcesz powiedzieć, że mięsnego jeża zrobili z jeża.
Tak zastopowałem i mówię tak, no niefortunne trochę użycie
żarcik.
Emotki. Nie, bo bez emotki by to było okej, dobra. Jeż jest bezpieczny, jestem jakby, wszyscy są spokojni, ten wink, to jakby...
Aha, tak. To jest tak, to takie... szanujemy kobiety. Wink! To zupełnie oznacza co innego. Dlatego nie
no,
widziałem.
Jakby... No,
nie, mam trochę, nadzieję, że jest bezpieczny.
Nie wiem, no ja mam wrażenie, że to jest jednak eksperyment, że player wziął to, ponieważ to bardzo mało kosztuje. Widać, że to bardzo mało kosztuje. Mhm. I pewnie będą sobie trochę sprawdzać, czy na przykład dzięki TikTokerom, którzy u siebie, wiesz, bo to jest jednostronne, nie? Czyli
jasne.
Na TikToku jest dużo informacji o tym, że jest taki program na playerze, a na playerze nie ma nic o TikTokach.
Tak.
Więc sprawdzą sobie, jaki jest napływ ludzi, czy warto inwestować w TikTokerów. Mhm. Bardzo po taniości sobie po prostu to sprawdzą. Nie widzę tutaj jakby innego za bardzo.
Jeżeli chodzi
sensu.
O analitykę, to jest bardzo sprawny eksperyment ze strony playera. No i tyle. To
i
może się zabierzemy
dalej.
Za kolejny temacik. A teraz, proszę Państwa, chwila przerwy dla naszego sponsora, czyli Sieci Plus. Proszę Państwa, 5G jest dostępne w Polsce już w 7 miastach, będzie niedługo jeszcze więcej.
Tak, potwierdzam. Nawet może u mnie będzie niedługo, ale tak naprawdę to, co tygryski lubią najbardziej, to telefony. Nie, no dobra, ja to lubię najbardziej, jestem miłośnikiem telefonów, więc...
Masz się za tygryska, znaczy.
Więc już nie mogę się doczekać tego wysypu, który pewnie we wrześniu się odbędzie, nowych telefonów już z 5G, ale jeżeli ktoś na przykład teraz zmienia telefon albo już chce kupić, to w ofercie Plusa ma kilka takich modeli, na przykład ma Motorola Edge, która bardzo, bardzo ładnie wygląda, albo router Huawei'a 5G, więc jakby Plus jest i gotowy, jeżeli chodzi o sieć i jeżeli chodzi o osprzęt. Zresztą w stronie, to w opisie pewnie macie link, możecie sobie to wszystko zobaczyć. A ja jeszcze tylko powiem, że ja jeszcze nie wymieniłem mojego strupa, mówię o moim starym nowym telefonie, który kupiłem jako zastępczym po tym, jak tamten...
Zgubiłeś.
Zgubienie to nie jest dobre słowo.
Thanks.
Opuściłem go. No. Więc też intensywnie przyglądam się, co się pojawia i myślę, że... To, czy telefon będzie obsługiwał 5G, czy nie będzie obsługiwał 5G, będzie dla mnie ważnym takim, nie wiem, ważną cechą przy wyborze.
Zapraszamy Państwa do kolejnego tematu, który zaproponowany został przez sponsora, mianowicie inteligentne miasta. Proszę Cię bardzo serdecznie.
Dokładnie, może zaczniemy sobie od tego, czym są te inteligentne miasta. I tutaj jest pewien problem, bo nie ma jednolitej definicji. Chyba taka najprostsza, najbardziej okrojona i najlepiej pasująca to jest takie miasto, które wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne w celu polepszenia życia mieszkańców. Bo chyba wszystkie te usprawnienia, które może nam dać technologia w miastach, no właśnie ma wpłynąć na polepszenie życia mieszkańców. Czy przez to, że będą mieli na przykład lepszą pracę, lepszą komunikację, lepsze powietrze, no to wszystko jakby idzie w tą stronę. Uniwersytet Technologiczny w Wiedniu też zrobił taką swoją definicję i oni tam mówią, że to jest miasto uzyskujące dobre wyniki teraz i w przyszłości, stworzone dzięki inteligentnemu połączeniu zasobów i działań decyzyjnych, niezależnych i zaangażowanych obywateli.
Tak jest, bo ciekawostką pewną jest, dla mnie była ta ciekawostka, myślałem, że to jest przede wszystkim technologia, ale okazuje się, proszę Państwa, że ważną częścią składową inteligentnych miast są inteligentni mieszkańcy. I to jest bardzo jest to trudny czynnik do zmierzenia, ale chodzi o takie rzeczy jak wykształcenie i chyba zrozumienie tej całej technologii, którą się otaczamy, ale to zakładam, że przed nami może być jeszcze długa droga. Jakieś w Polsce mamy miasta, które poza Rzeszowe, bo widziałem, że Rzeszów
Szczecin
tam się uplasował.
Na pewno. Wrocław też w dużej mierze bierze udział w tej rewolucji, ale o tym sobie zaraz porozmawiamy. Tak naprawdę mówi się już od bardzo dawna o inteligentnych miastach, o smart cities i chyba takim czynnikiem, który najbardziej napędza ten rozwój i dążenie do tego, żeby te wszystkie systemy, te smart wdrażać, jest to, że w miastach jest coraz więcej ludności. Znaczy w ogóle na świecie też jest coraz więcej ludności, ale w miastach przede wszystkim. Już teraz tak naprawdę w mieście żyje co drugi mieszkaniec globu, a ONZ ocenia, że przez najbliższe 10 lat liczba ta powiększy się o 5 miliardów. Więc dwie dekady później w miastach ma znajdować się 64% ludności krajów rozwijających się i 86%, to jest bardzo duża liczba ludności krajów rozwiniętych. I jak myślę też o smart city, to w głowie absolutnie i to od razu pojawia mi się chyba jakby takie miasta, które są z filmów science fiction.
Tak, jak najbardziej. Albo z gier.
Dokładnie. Czy ty, Remigiuszu, jakby jakieś takie miasto zapadło ci w pamięci?
Tak. Pamiętasz, był taki film z Kurtem Russellem, Ucieczka z Nowego Jorku?
Nie wiem, czy to było takie smart city, ale na pewno to było miasto przyszłości.
Tak. Ja nie bez powodu wspominam o tym. Większość miast takich inteligentnych, pokazanych w filmach science fiction, zawsze skrywa pod taką błyszczącą powierzchnią masę brudu. I te miasta tylko pozornie są takie inteligentne, bo to się okazuje, że to niestety jest zbudowane gdzieś na dole, są zanieczyszczenia.
Zawsze jest jakaś pułapka gdzieś.
Tak. Raczej jest pułapka i zawsze jest coś ukryte. I te miasta nie są takie cudowne, jak te, które, o których byśmy chcieli porozmawiać i o tych, które mogłyby być w przyszłości u nas, bo wygląda na to, że to idzie w dobrą stronę. Jeżeli chodzi o rzeczy filmowe, to gdzieś tam przeszukałem i znalazłem takie miasto z Minority Report, z raportu mniejszości z Tomem Cruise'em, ale wspominam o tym, bo zwróciłem uwagę na komunikację tam, bo to jest jeden z takich czynników miasta inteligentnego tutaj. I tam ten transport odbywał się takimi sieciami i te pojazdy były autonomiczne, czyli nie kierowane przez ludzi. Strasznie spodobała mi się też wizja miasta z Czarnej Pantery. Jakkolwiek utopijna ona by nie była, to strasznie mi się podobało połączenie tej tradycji i przyszłości. Czyli Wakanda forever. Ale osobiście jestem ogromnym fanem i w zasadzie nie jest to takie miasto, ale to są takie samowystarczalne budynki, mega wieżowce z filmu Dread. I one też się przytrafiły w SimCity w dodatku. Mnie zawsze fascynują takie zamknięte struktury, które można odciąć od świata zewnętrznego i one są w stanie funkcjonować same w oparciu o tą technologię, która jest zawarta wewnątrz. I to są i w zasadzie gdzieś tam idąc dalej tym tropem, to też miasta przyszłości wyobrażam sobie jako takie właśnie zamknięte struktury. Oczywiście, bo to jest, ja jestem ogromnym fanem science fiction i całą masę rzeczy czytałem, jeżeli chodzi o takie miasta w przyszłości i byłem strasznie zafascynowany taką książką, której tytułu teraz sobie nie przypomnę. Może mnie ktoś naprowadzi, ale to był Nowy Jork, który latał normalnie w kosmosie, czyli miasto, które zostało oderwane od powierzchni Ziemi i poleciało w kosmos z całymi swoimi mieszkańcami. To nie jest taka fantazja, że tam tylko normalnie silniki rakietowe i lecimy, i kopuła, i to było ciekawe. Oczywiście to idę za daleko, stanowczo, przepraszam, rozpędziłem się, ale te pierwsze miasta, czyli z raportu mniejszości Wakanda, czy wieżowce z Dreda, to dla mnie super sprawa.
Ja od razu, jeżeli chodzi o tą komunikację, to od razu, to jest taki film Ja, Robot. Nie wiem, czy pamiętasz, tam też były takie autonomiczne samochody, ale jak ja sobie myślałem o miastach przyszłości, to oczywiście gdzieś tam Blade Runnera mam z tyłu głowy, ale dużo ciekawsze dla mnie jest koncepcja Citadeli z Mass Effecta, czyli takiej ogromnej stacji
kosmicznej. No, wiedziałem, że to powiesz, tak.
Która jest taką stolicą, centrum politycznym, handlowym i kulturalnym. No takie doskonałe, gdzie jest miejsce na zieleń, na wodę,
tak,
miasto, które samo się naprawia. Nie chcę spoilerować.
Z gry sprzed 15 lat.
Więc to jest, więc dla mnie, gdzie jest ta równowaga? Aha, i dla mnie to jest, no i piękne widoki oczywiście, ale czekam bardzo też na to, jak będzie wyglądało Night City, oczywiście z Cyberpunka, bo no jeżeli będziemy trzymać autorów za słowo, to rzeczywiście będziemy mieli tam żyjące miasto przyszłości. Ja jestem, zastanawiam się, czy ono będzie tak naprawdę miało jakby swój ekosystem, swoje tętno i bez gracza będzie istniało jako taki logiczny byt. To jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe.
Pewnie wewnątrz gry, nie? To jest tylko problem z Cyberpunkiem.
Nie, tak,
jest
oczywiście wewnątrz gry.
Wewnątrz gry. No nie, problem z Cyberpunkiem też polega na tym, że to też jest takie miasto dystopijne jednak, że ono jakby udaje, na powierzchni jest takie ładne i tam wszystko się lśni, są różne style i są różne kultury, ale tak naprawdę pod spodem jest tam zepsucie i walka o przetrwanie. I to jest jakby szukanie takiego miasta w popkulturze, zawsze się coś kryje pod spodem. Takiego. Ale jak najbardziej, Cyberpunk jak najbardziej.
No właśnie, ale patrząc na to, jak wyglądają te miasta z popkultury, a jak nasze miasta się rozwijają, to raczej nie sądzę, żeby te wszystkie wizje przyszłościowe się sprawdziły, ponieważ miasta rozwijają się nie aż tak spektakularnie wizualnie. Znaczy ta rewolucja jest na kilku obszarach i zresztą zostały wyszczególnione te obszary, które składają się na tą ideę smart, i to jest przede wszystkim komunikacja, czyli na przykład transport, ale i dostęp do infrastruktury IT, środowisko, czyli jakość powietrza i świadomość ekologiczna, zarządzanie, czyli usługi publiczne, ale też i to, co robią władze miejskie, gospodarka, czyli innowacyjność i produktywność, jakość życia, myślę, że to jest bardzo ciekawe, czyli dostęp do ochrony zdrowia, do kultury, do edukacji, bezpieczeństwo czy dobrobyt i ludzie, to jacy są ludzie, jakie mają kwalifikacje, jak są otwarci na zmiany. Czy ty uważasz, że któryś z tych obszarów jest ważniejszy od drugiego, w którym na przykład u nas we Wrocławiu, co mogłoby się przydać?
Tak, wiesz co, ja też mam tak, też się nad tym zastanawiam. Po pierwsze, to od czego żeśmy zaczęli, czyli porównanie tych miast z popkultury do tych naszych obecnych. Jednak przewaga tych naszych prawdziwych miast polega na tym, że te obszary, które są nie do końca wpisują się w to smart city, są zmieniane z czasem. Ja jakby przez ostatnie 20 lat, już od 20 lat mieszkam we Wrocławiu i widzę ogromne zmiany, jakie nastąpiły. Te obszary miejskie, które nie były albo przesadnie bezpieczne, albo przesadnie ładne, zostały zmienione i miasto naprawdę bardzo, bardzo zyskało przez te ostatnie 20 lat. To czasami się człowiek przejeżdża takim obszarem, którego nie widział kilka lat, bo to jest duże miasto i jest pod ogromnym wrażeniem tych zmian. Dla mnie jest kilka takich ważnych rzeczy, bo jakby smart city obejmuje bardzo szeroki zakres zmian rozwoju technologii. Ja nie wszystkie jestem w stanie jeszcze przyswoić, nie wszystkie są takie dla mnie oczywiste. Natomiast jest kilka takich, które dla mnie są bardzo istotne i łatwo je wskazać, przynajmniej z mojej perspektywy. Po pierwsze, oczywista jest konieczność rozwoju sieci. Nie? To jest to, od czego właściwie sieci? Wychodzimy tutaj. Sieci, czyli dostępu do internetu, bo cała ta technologia, wszystko, co jest smart w tym mieście, jest zarządzane internetem. A jak wspomniałeś wcześniej, ilość osób, które będą przybywały w tych miastach, jest ogromna, więc ilość osób korzystających z internetu jest też ogromna, więc jakby możliwości sieci muszą wzrosnąć i to drastycznie. Nie? Mam nadzieję, że 5G absolutnie wystarczy do tego obecnie, ale podejrzewam, że to jest dopiero początek drogi.
Raczej nie ma takiej technologii, która by zaspokoiła rozwój.
No tak, sensie, pojawiają się następne.
Zawsze będzie po, nie wiem, 10-15 latach będzie coś na pewno kolejnego.
Tu nie mam złudzeń co do tego. Więc jeżeli już kwestie sieciowe zostaną zaspokojone, to można się bawić w kolejne rzeczy. I jedna z takich chyba najważniejszych i najbardziej widocznych, zwłaszcza w miastach, które jakby nie były od podstaw budowane jako smart, tylko rozrosły się wszerz wzdłuż, natomiast mają tą starą taką, starą logistykę. To się, mniejsza z tym, jak to się nazywa, żona by mnie zabiła, bo zapomniałem. Ale chodzi o komunikację miejską. I moment, w którym uda się wprowadzić pojazdy autonomiczne, pojazdy, które się komunikują ze sobą i można dostosowywać tempo ruchu, czy intensywność w określonych miejscach miasta jakoś globalnie przy użyciu sztucznej inteligencji dużo, dużo ułatwi, nie? Bo jednak Korki, mimo że Wrocław ma też świetną tą infrastrukturę, ma obwodnice śródmiejskie i ma obwodnice takie zewnętrzne, to i tak korki się zdarzają i przypuszczam, że z czasem będzie jeszcze gorzej.
Oj panie, ja mieszkam w takim miejscu, gdzie mam tylko korki.
A no właśnie, no i to też nie jest taki, bo to jesteśmy już na takim etapie, że nawet bardzo inteligentne i zaangażowane zarządzanie ludzkie nie jest w stanie poradzić sobie z tym problemem. To musi być już taka, to musi być na tyle rozwinięta infrastruktura, w której ta komunikacja i wiedza o tym, gdzie są pojazdy, jest niezwykle istotna. To jest coś, co już w zasadzie Google Maps ma wbudowane, to znaczy można w jakiś sposób przewidzieć, jadąc samodzielnie, czy się wpakuje jak w jakiś korek, czy nie, no, czy jest, szukać objazdów.
Pamiętaj właśnie, że to jest niestety taki zalążek starej technologii, czyli działa to na takiej zasadzie, że ci, którzy mają odpalone mapy Google i stoją w korku, ta informacja jest przesyłana do serwera, potem jest analizowana i inni mają informacje. I to jest z bardzo dużym opóźnieniem. Wielokrotnie mi się zdarzało, że czekałem, że jechałem gdzieś, gdzie widziałem, że jest korek i tego korka na przykład już nie było.
Aha, nie, no to ja tak właśnie, problemem jest to, że to człowiek decyduje, czy tam jechać, czy tam nie jechać i to już jest zawsze jakieś takie opóźnienie. Gdyby to było zarządzane globalnie i te pojazdy były, ja w ogóle mnie fascynuje dużo rzeczy związanych z pewną autonomią pojazdów, więc jakby dostrzegam tutaj dobry kierunek rozwoju i taki kierunek, który może być wprowadzony dosyć szybko. Kolejna rzecz, która mnie bardzo interesuje,
to jest... Ja też swoje przepraszam, bo to dam o transporcie.
Wybacz, się tak rozkręciłem.
Bo transport... Ja dużo korzystam z transportu miejskiego i korzystam z tego nowego, który też jest smart, bo na przykład do takiego... jednym z takich rzeczy, które są uważane za smart, jest system rowerów miejskich. Czyli ty wypożyczasz sobie gdzieś rower i oddajesz go gdzieś indziej.
Jasne.
I to ja często jak wracam z Warszawy i nie jadę na przykład kręcić tam tylko w jakimś innym celu, to wracam z małym plecakiem i dla mnie na przykład dużo lepszą opcją jest po prostu wypożyczenie tego roweru i dojechanie do stacji, którą mam tak naprawdę 10 minut piechotą od domu, więc właściwie mam tam, gdzie mam przystanek autobusowy. Więc jak jest ładna pogoda, dużo, dużo większy komfort. Większość teraz są też takie rowery we Wrocławiu, że możesz je tak naprawdę zostawić gdzie chcesz, ale płacisz tam dodatkowe 2 zł. Więc na przykład to jest super. To na przykład, że są zbierane dane o ruchu. Czyli tylko, że musi być system jakiś, system, który będzie zbierał dane, analizował je i wdrażał jakieś zmiany. Na przykład możesz zbierać dane o podróżnych, którzy używają karty miejskiej. Gdzie jadą, skąd jadą. Wiadomo, że tutaj jest takie ryzyko, że wiele z tych danych może być... Znaczy, to są wrażliwe dane wielu, ale o zagrożeniach sobie zaraz porozmawiamy. Możesz na przykład, tak jak w Londynie to jest, kiedy jakaś stacja ma za dużo już ludzi, to bramki jakby zwalniają obroty i wpuszczają coraz mniej ludzi na bieżąco, żeby rozładować ten, ten ruch, żeby za dużo osób nie weszło po prostu do, na daną stację. Żeby określić jakiś taki system zmiany w poruszaniu się w tych trasach, które jednak mamy odgórnie zaznaczone, no to analizuje się trzy czynniki, czyli gdzie idziesz, czy gdzie jedziesz, prędkość, z jaką się poruszasz, czy idziesz na pieszo, czy nie wiem, jedziesz rowerem, czy samochodem. I w przypadku na przykład pieszych to jest tak zwana strefa osobista, czyli jeżeli widzisz gdzieś najbliższą drogę do twojego punktu, na przykład musisz przespacerować się 15 minut, ale widzisz, że będziesz szedł przez tłum ludzi, no to część ludzi po prostu wybiera inną trasę, żeby się tam, wiesz, żeby tą strefę komfortu swoją zachować. I Smart City może na przykład to wszystko brać pod uwagę przy wybieraniu trasy. Czyli, czyli jak jedziesz na przykład samochodem, no to na bieżąco samochody mogą się ze sobą komunikować, jeżeli są w tym systemie smart.
Jasna sprawa.
To jest ważnych parę czynników, czyli na przykład latencja. 5G ma dużo mniejszą latencję niż 4G.
Jasne.
Więc może się komunikować z systemem, może się komunikować z innymi samochodami albo z innymi uczestnikami ruchu i analizować te wszystkie dane na bieżąco i optymalizować te trasy. To dotyczy autobusów. Na przykład autobus jedzie od przystanku do drugiego przystanku i zawsze jedzie tą samą trasą w normalnej sytuacji.
Okay.
W sytuacji, kiedy działa taki system, on może wybrać optymalniejszą trasę, nawet dłuższą,
ona
będzie krótsza.
Będzie
szybsza.
Będzie szybsza.
Więc to są takie rzeczy, które realnie trochę są, wydaje mi się, na przykład we Wrocławiu ta komunikacja miejska, przychodzisz na większość przystanków, przychodzisz i dostajesz informację, nie o której będzie, nie taki klasyczny rozkład, tylko masz taką tablicę z informacją, za ile minut będzie dany pojazd.
Tak, tak, to jest dużo lepsze rozwiązanie, tym bardziej, że te tradycyjne tablice często się zdarza, że coś nie tam nie zadziała.
Tak, ale w transporcie też na przykład ważne są takie rzeczy, że ty mobilnie możesz płacić, że nie tracisz czasu na przykład na to, żeby iść do kiosku kupić bilet, tylko wchodzisz do busu i płacisz telefonem. Tak, to są proste rzeczy, nie?
Tak, tak, a są jeszcze lepsze rozwiązania a propos tego. No to do tego zmierzam. Gdzieś tam wśród kilku artykułów trafiłem na taki fragment. Nie wiem, czy on stanowi pewną integralną część Smart Cities. Mam nadzieję, że tak, bo na pewno są do tego narzędzia. W zasadzie do tego narzędzia są już teraz. Mowa, trafiłem na coś takiego, co się nazywa abonamentem usług miejskich. To znaczy, będąc mieszkańcem na przykład Wrocławia, wykupujesz abonament, płacąc miesięcznie jakąś tam kwotę i masz dostęp już darmowy od tego momentu, czyli jakby w ramach tego abonamentu masz do autobusów, do wszelkiego transportu, do basenów, do teatrów, do wszelkich takich miejskich usług i na koncerty. I to wszystko jest tam odliczane z tego. I to też ma bardzo, bardzo wiele zalet. Po pierwsze, jakby są jasne wpływy do budżetu. W ogóle usługi abonamentowe w każdej dziedzinie robią się niezwykle popularne, bo potrafią, pozwalają bardzo łatwo ocenić te wpływy i potem ewentualnie zaplanować wydatki, ale też z perspektywy mieszkańca to też jest super wygodne, bo wszystko jakby sprowadza się do tego, żeby przyspieszyć ten przepływ ludzi i dzięki temu, wiesz, no, ty mówisz, że możesz wejść do autobusu i zapłacić telefonem i to oczywiście się bardzo szybko odbywa, bo wystarczy telefon przeważnie przyłożyć do czytnika.
Ja zawsze zawsze aplikację używam.
No właśnie, pewnie wiele sposobów, no ale są takie sytuacje, że po prostu wsiadasz i jedziesz, nie, bo masz opłacony ten abonament i koniec. Na tym się wszystko kończy. Oczywiście wszystko kwestia ceny i jakie usługi będą, ale wydaje mi się, że to jest taki bardzo, bardzo przyszłościowy pomysł. On mi się osobiście podoba.
No tak, w transporcie jest jeszcze jedna rzecz, którą ja tak pośrednio w sumie... Jak się nad tym zastanowiłem, to ma oczywiście sens, ale w ogóle jakby Smart City opiera się na takich zasadach jak czujniki i system. Czyli coś daje jakąś informację do systemu i ten system w jakiś sposób reaguje. Bardzo ciekawym systemem jest system wywozu śmieci z miasta. Jeżeli czasami mi się też zdarza, że jadę za śmieciarą, która na osiedlu jest i staje co chwilę, a jest duży ruch, nie da się jej wyprzedzić. I do tej pory śmieciarki działają tak, że po prostu o w danym dniu wyjeżdża śmieciara, godzinie, tak, wszystkie kosze po prostu z danej ulicy. Ale jeżeli byłyby jakieś czujniki na koszach na śmieci, nawet na tych publicznych, można do tego wykorzystać kamery, po prostu, kamery monitoru miejskiego, które myślę, że nie jest to trudne, żeby jakby algorytm określał, czy kosz jest pusty, czy pełny. To nie, jest to do zrobienia.
To zresztą statystycznie jest. Ja jeszcze jedną rzecz taką...
Statystycznie jest pełny.
Wiesz, to jest tak, że o ile niezwykle trudno jest przewidzieć ruchy jednostki, co dany człowiek zrobi, ale to nie jest potrzebne, o tyle niezwykle łatwo jest przewidzieć jakby zachowania takie dużych grup ludzi, że działamy według pewnych i jeżeli produkujemy ileś tam śmieci regularnie, no to będziemy je produkowali bez zmian przez dłuższy okres... Przez dłuższy okres. Prawie powiedziałem czasu, ale nie powiedziałem.
No właśnie, ale w tym momencie można usprawnić to i wtedy śmieciarka jedzie tylko tam, gdzie powinna jechać, a nie marnuje ten czas, no bo śmieciarz musi wyjść, sprawdzić, czy jest pełny, niepełny.
Jasne.
O to, żeby reagować na konkretną potrzebę. I tak, ten system może nam po prostu dać... Taką możliwość. No.
Tak, jest dużo okazji, żeby oszczędzać, bo to jest właśnie jakby z jednej strony mówimy, za każdym razem, kiedy się mówi o nowych technologiach, wprowadzaniu nowych mechanizmów w miastach, czy kamer, czy jakichś czujników, to myślimy przede wszystkim o wydatkach, no bo to wymaga inwestycji. Natomiast jakby głównym celem tych miast jest to, żeby nam się żyło wygodniej, żeby tak naprawdę się żyło taniej, bo tu jest kwestia poprawienia tej logistyki, to w wielu, wielu dziedzinach. To jest jeszcze jedna rzecz, która mnie także interesuje, którą rozumiem, przynajmniej jeżeli chodzi o obecne miasta, to jakieś takie inteligentne zarządzanie energią, żeby wpływać za pośrednictwem jakichś mechanizmów obliczeniowych na to, ile energii jest zużywanych, gdzie, w jakich miejscach, w jakim czasie, w jakich porach roku i regulować to i ograniczać tą energię, która nie jest potrzebna.
No na przykład można to robić przez odpowiednie czujniki przy lampach miejskich, które nie muszą się całą noc świecić, tylko świecą
tylko
się
jak
wtedy.
Ktoś ucieka przed złoczyńcą.
Tylko wtedy, kiedy idziesz, no jakby. Czy to
tak
jest duża oszczędność? Tak, to jest
no,
bardzo
to jest,
duża
tak,
oszczędność.
Tak.
Ale nawet można to poszerzyć, czyli na przykład nowoczesne czujniki, nawet nowoczesne liczniki wody potrafią określić, czy masz jakiś przeciek, czy coś ci kapie w domu.
Tak jest,
i potrafią zasygnalizować, że gdzieś jest awaria. No to są bardzo duże straty. No jeżeli ktoś nie wie, no oprócz tego, że możesz kogoś zalać, to wiadomo, że to są duże rzeczy. No ale kapie ci kran albo coś, albo nie widzisz, albo gdzieś tam, wiesz, w toalecie. Czasami takie drobne wycieki ciężko, w szczególności takie problemy z toaletą. Często
znaczy smart takie, toaleta, tak.
Inżynieryjne problemy.
Tak.
Często jest tak, że w publicznych toaletach zawsze jest tak, że ta woda płynie. Nie ma tak, że naciskasz coś, tylko to płynie. Znaczy, to jest strata po prostu. To jedna toaleta to są tam grosze, ale jak weźmiesz dużo jakichś tam przecieków rur, różnych miejsc, to po prostu nagle się robi z tego spora kasa. A takie wymiana samych liczników na te inteligentne, no może zrobić już bardzo, bardzo dużo.
Tak, to jest, jak mówiłeś o tych liczbach na samym początku, że 64-66% ludzi będzie mieszkało w miastach za te dwie dekady.
64 w krajach rozwijających się, 86 w krajach rozwiniętych.
No właśnie, i zważywszy na to przyrost, jaki mamy na świecie, to się może okazać, to chyba tam też w tych wyliczeniach jest podana dokładna liczba, że to jest 7 miliardów ludzi będzie mieszkało w miastach. Nie? To jest, proszę Państwa, 7 miliardów toalet. No, drobna oszczędność.
O, nie,
no. 7 miliardów użytkowników toalet, no ale drobna oszczędność w tym to tworzy dużą kwotę. No.
Tak, problemem jest infrastruktura, która... niestety albo wymaga ogromnych kosztów, albo wymaga łączności bezprzewodowej. I oczywiście tutaj dzięki tak naprawdę 5G, które daje nam bardzo dużą przepustowość łącza i bardzo małą latencję, można wdrażać te rozwiązania o wiele taniej. I 5G w tym takim docelowym systemie i to jest taki system URLLC, czyli takiej bardzo niskiej latencji, ma latencję na poziomie 1 milisekundy. Oh. Pewnie to się jeszcze będzie zmniejszać. Znalazłem taki przykład tylko sobie pomyślałem, że dobrym takim przykładem pokazującym, jak wiele można zmienić, zostawiając tą infrastrukturę, którą mamy, to jest przykład inteligentnej żarówki. Ty wiesz, co to jest? Inteligentna żarówka?
Ale znam taki żart, ile potrzeba policjantów do wkręcenia żarówki?
Ile trzeba youtuberów do wkręcenia żarówki?
No tak, ale to nie będziemy opowiadać.
Nie, nie będziemy. Inteligentna żarówka wygląda jak normalna żarówka, tyle że ona łączy się z systemem inteligentnego domu albo po prostu z twoim telefonem i ty możesz ją sobie sterować. Znaczy na przykład zmieniać temperaturę barwną, zmieniać natężenie światła, po prostu no tak...
To już taki smart home bardziej, nie?
Tak, dokładnie. No to do systemu smart home są te żarówki. I wyobraź sobie, jeżeli miałbyś do każdego gniazdka, do każdego żyrandolu w domu dociągać kabel z internetem,
to
by cię dużo kosztowało. Nie zrobiłbyś tego na pewno.
No nie, no to bez sensu. Miał więcej kabli w domu niż betonu.
A tak to masz taką, żarówkę, wkręcasz ją, ona się łączy z Wi-Fi, z siecią bezprzewodową i po prostu to działa. I tyle.
A potem ktoś ci się włamuje do żarówki i tak samo... psa kopie prąd. Bo chciałem już o zagrożeniach porozmawiać, bo jestem niezwykle ciekaw.
Jak to połączyłeś, że ktoś cię... Jak to psa kopie prąd?
No, nie wiem, wyobraziłem sobie lampkę, która stoi na podłodze, no na Boga, no jest dużo możliwości.
Ale w takim razie rozumiem, że z obawy przed tym, że ktoś ci się włamie do domu, też jakby nie masz domu.
nie mam psa.
No to dobrze. Porozmawiajmy sobie o zagrożeniach, bo naukowcy podają chyba trzy takie najważniejsze obszary zagrożeń związane ze Smart City. Pierwsze i najważniejsze, i według mnie też to jest najważniejsze, to jest bezpieczeństwo i prywatność danych, naszych danych. Drugie to jest wrażliwość miasta na cyberataki i pewnego rodzaju na niestabilność systemu. I trzy to jest potencjalna możliwość wykluczenia pewnych grup społecznych, czyli tych najmniej zarabiających, czy osób na przykład starszych. Czyli tutaj o tobie.
No jasne. Ja jakby pomijając, znaczy właściwie to każdy temat jest do omówienia oczywiście. Ja jakby, jeżeli chodzi o zbieranie danych, to one są niezwykle potrzebne do tego, żeby ten system w ogóle działał. Bo to im więcej danych, tym on jest lepszy i dokładniejszy. Natomiast to są dane na tyle masowe i one są zawsze anonimowe, że niezwykle trudno byłoby jakąś poszczególną jednostkę wyśledzić.
Ale
chociaż
widzisz, to zależy,
jeżeli ktoś by chciał,
władzy.
No właśnie, no. No to jest, jest taka prawidłowość i to zawsze i wszędzie działa, że największym zagrożeniem dla człowieka jest drugi człowiek. To nie jest technologia. Technologia jest narzędziem i w zasadzie nie ma co z technologii rezygnować. No tak jakbyśmy zrezygnowali z dynamitu, albo jest pełno takich wynalazków, które stanowią zagrożenie w niewłaściwych rękach, ale sam wynalazek nie jest taki zły. No ale rozumiem, że ludzie czują zagrożenie. Ja też oczywiście odczuwam jakieś zagrożenie, ale mam taką silną potrzebę, żeby jednak iść do przodu za wszelką cenę i technologicznie się rozwijać i zmierzać w kierunku tego science fiction, którym jestem taki zafascynowany. Natomiast ten drugi punkt, o cyberatakach na miasta. Ostatnio czytałem artykuł o tym, Australia się poskarżyła, że jakieś państwo zagraniczne dokonało ataku i że tam bardzo to nieprzyjemny był atak. Jeszcze nie są w stanie ujawnić co, jak, albo nie chcą ujawnić. Ale kto wie, może więc te miasta też byłyby niewątpliwie narażone. To są dużo takie bardziej łatwe do wyobrażenia sobie zagrożenia, bo to nie trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym na przykład ruch zostaje zablokowany totalnie, nie? I miasto nie jest w stanie w ogóle funkcjonować. Więc tak, uważam, że to są spore zagrożenia i nie wiem, jak sobie z tym poradzić.
No, myślę, że po prostu trzeba o to dbać. Znaczy, zarządca systemu Smart City musi to ogarniać. Mamy taki model chiński, gdzie właśnie te wszystkie dane wrażliwe są wykorzystywane przeciwko obywatelowi albo dla władzy są wykorzystywane, albo taki przykład Helsinek, gdzie wszystkie dane przetwarzane przez miasto są w otwartych bazach danych. Znaczy miasto nie dotyka twoich wrażliwych danych.
No w teorii.
I to
tak,
jest,
tak.
No w teorii.
No jeżeli one są otwarte, to każdy może ich dotykać.
Ale
nawet
tam nie ma twoich wrażliwych danych.
No, tak, tak, bo one chodzi są anonimowe, to są masowe informacje.
Najważniejsza rzecz to jest taka, żeby nie zbierać niepotrzebnych danych.
A tak, tak, nie, no z tym się zgadzam. Jakby zbieranie danych, nie widzę w tym aż takich dużych zagrożeń. No, ludzie raczej patrzą na te sprawy z perspektywy jednostki, martwią się o swoje dane, więc wydaje mi się, że tu zagrożenia są mniejsze. Natomiast takie zagrożenia ataku na miasto, żeby wyłączyć pewne usługi, wydaje mi się realne, bo to po pierwsze może ktoś mieć w tym interes, po drugie może ktoś to robić dla zabawy, jeżeli ma odpowiednie umiejętności i środki. Właściwie umiejętności, bo środki to nie są potrzebne.
Powiem ci, że myślę, że te zabezpieczenia... Wiadomo, nie ma takiego systemu, którego nie można złamać.
Mm-hmm. Oczywiście.
Ale wydaje mi się to mało prawdopodobne. Znaczy skomplikowanie takiego systemu oraz to, że miasto może żyć bez prądu, bo może i to nie ma... Znaczy, wiesz, jakby to jest tak, jak na skrzyżowaniu przestają działać światła. Mhm. System jest przygotowany na to, że taka ewentualność może nastąpić.
I... Już sobie wyobrażam te filmy, wiesz, sensacyjne, ale... gdzie haker się włamuje i robią napad na bank i przejazd jest udostępniony, elegancko zhakowana
ale
jest ulica.
Ale były takie filmy, no.
Tak, 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 były, no, były. Ale to
nie jest, nowe po pierwsze, to nie jest takie proste. Po drugie, te systemy są... jakby w systemie rozproszonym, czyli jakby system Smart City to są poszczególne systemy, które działają ze sobą, a nie jeden centralny, który wielki brat, wiesz, patrzy na nas i mówi, kto jest grzeczny, a kto nie jest grzeczny. Przy czym to wszystko zależy od właśnie władz miasta.
Jak
i to jest, wydaje mi się, znaczy to jest też ważna rzecz, żeby o tym pamiętać i o tym mówić, że jeżeli wprowadzane są takie systemy, to te dane powinny być, odpowiednie dane powinny być zbierane, mhm. Ktoś się powinien z tego tłumaczyć, no i to są rzeczy publiczne.
Jak najbardziej. A trzecie zagrożenie, o którym mówiłeś?
To jest potencjalna możliwość wykluczenia grup społecznych, czyli na przykład
ludzi,
tych,
którzy mają to,
no. Tych najbiedniejszych nie będzie stać na uczestnictwo w tym, albo na przykład osoby starsze nie poradzą sobie z technologią.
To jest, to trochę mi się przypomina San Francisco, bo kiedy budujemy miasto i dbamy o to, żeby ono było ładne, zadbane, żeby były tam miejsca zielone i żeby te ośrodki mieszkalne były ładne, to może dojść do takich sytuacji, gdzie nieruchomości zaczynają drożeć do tego stopnia, że ludzi nie stać, niektórych grup społecznych nie stać na to. To w zasadzie ja bardziej w takim przypadku martwię się nie o to, że będą mieszkańcy, którzy będą wykluczeni, tylko że pojawi się taka sytuacja, że część mieszkańców będzie się musiała z miasta wyprowadzić, jak to ma miejsce w San Francisco na przykład, nie? Że ludzie jakby tam wartość i ceny usług tak wzrosły, w związku z Doliną Krzemową.
Tak, ale mówię, to właśnie rozwój Doliny Krzemowej spowodował ten przypływ, ogromny przypływ po prostu ludności, która znalazła pracę w Dolinie Krzemowej.
Tak
i
jest,
bardzo
tak, ale...
dobrze zaczęła zarabiać.
No właśnie, i to podniosło ceny wszelkich usług, nie? Więc jakby to co powiedziałem, nie? Że może się okazać, że miasto, które jest smart, staje się być dla mieszkańców także staje się trochę droższe niż do tej pory było.
No właśnie, docelowo może czas... być tak, że będzie odwrotnie.
No właśnie, bo cały czas mówimy o tym, że to są oszczędności, nie?
Tak, bo jeżeli miasto... Zobacz, Reykjavik to jest... Piąte na świecie miasto Smart City. 90% energii elektrycznej ma ze źródeł odnawialnych, czyli z elektrowni wodnych i z geotermalnych. To jakby wiesz, no to po prostu się opłaca. Oczywiście Reykjavik jest ekstremalnie drogim miastem, to jakby...
No, to też jest właśnie te miasta, które są na topie tej listy, to są miasta dosyć drogie.
Nie no, ale... pierwszy jest Londyn, potem jest Nowy Jork, potem Amsterdam, potem Paryż, potem Reykjavik. Na 48 jest Rzeszów. Czy Rzeszów jest taki drogi? Nie, byłem parę razy w Rzeszowie.
Nie bez powodu jest na 48. miejscu. Ale no, nie, jestem zaskoczony. W ogóle jestem zaskoczony tym, że Londyn jest na pierwszym miejscu, bo z perspektywy takiego turysty w Londynie może nie czuć tego, tak? Może z perspektywy mieszkańca czuć.
Wiesz w Rzeszowie co, nawet, też nie, nawet nie wiem. To, w jaki sposób się metrem podróżuje. Mhm. To już jest, że tam na przykład kupujesz sobie na konkretną odległość.
Tak, 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 wiem. To już są te mierniki tego stopnia smart. Ale przed nami jeszcze długa droga faktycznie, żeby to było takie...
No jak właśnie, ja ci powiem szczerze, że wydaje mi się, że te zmiany mogą dużo szybciej
nastąpić
niż... Tak.
Ja na pewno...
Dużo łatwiej dzięki temu, że powstanie sieć 5G, i zacznie ona być wykorzystywana, to wdrażanie pewnych rozwiązań będzie dużo tańsze. Znaczy to jest taki jakiś mój argument podstawowy.
To masz rację, jakby gdybym miał ustawić kolejność rzeczy, które się wydarzą, to pierwsza sprawa to właśnie te abonamenty miejskie albo właściwie łatwość w płaceniu za te wszystkie miejskie usługi. Druga rzecz to zarządzanie energią, bo to się wydaje znacznie prostsze niż zarządzanie ruchem. No i trzecia rzecz, która już wymaga jednak sprawnie rozwiniętej technologii autonomicznych pojazdów. Ja wiem, że to jest rozwijane i że jest na dobrym poziomie, ale zanim ludzie zaakceptują myśl o tym, że pojazdy są, to właściwie jest taki rozwój trochę społeczny i akceptacja tego, że to nie my jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje na drodze, tylko jakaś sztuczna inteligencja. Jeżeli to nastąpi, wydaje mi się, że ten etap akurat pojazdów autonomicznych spowoduje, że zmiana będzie najbardziej odczuwalna. Wszelkie inne zmiany to są takie pozorne, wiesz, energia to jest oszczędność, abonamenty to przyspieszają trochę proces płacenia, natomiast transport i korki, które są bardzo nieprzyjemne zawsze, jeżeli ich się uda pozbyć, to będziemy mieli dopiero poczucie takie, że naprawdę funkcjonujemy w mieście, które jest smart.
Tak, znaczy ja powiem ci szczerze, że oczywiście coraz kolejne kraje zgadzają się na uczestnictwo autonomicznych samochodów w swoim ruchu. To już się dzieje, ale myślę, że z tym niestety poczekamy. Ja na razie stawiałbym na taki system analizujący ruch. Znaczy wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, czyli na przykład wykorzystywanie kamer miejskich, który już jest, systemu monitorowania miasta, do tego, żeby określać pewne trakty komunikacyjne, optymalizować ten ruch, ale do tej pory to jest bardzo duży problem, żeby to robić w jakiś sposób na bieżąco. Po pierwsze, ja widziałem taki dokument, który miał już kilka lat i tam była taka informacja, że z jednego z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Londynie godzina danych, które się tam zbiera przez kamery, to jest 1 terabajt ponad. No to jakby przesyłanie na bieżąco takich danych i analiza ich, to trochę wymaga jednak łączy. No.
Tak, 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 bo mówisz o takim zarządzaniu ruchem, gdzie na przykład regulujemy, że skoro ta ulica jest nieprzepustowa, jak ja to mówię, przepustowość jest niska na tej ulicy, to dłużej zielone światła włączamy, tak? I to jest taki mechanizm,
tak, znaczy chodzi o to, żeby na przykład, to jest najprostsza rzecz, czyli zarządzanie właśnie światłami, tylko czasami wiesz, są takie błędy, jak na przykład skrzyżowania, które ze światłami, które są za blisko siebie, źle zrobione przejścia dla pieszych. Albo na przykład teraz jest taki trend, że tworzy się takie jakby hybrydowe skrzyżowania, znaczy nie, to jest złe słowo, hybrydowe skrzyżowania, takie dynamiczne skrzyżowania, czyli one na przykład inna jest organizacja ruchu rano, a inna organizacja wieczorem.
Jasne, rozumiem. Wiesz, ja też tak samo myślę, jak wspomniałeś o tym jednym terabajcie informacji w ciągu godziny, to wydaje mi się, że też mechanizmy pobierające te dane są jednak staroświeckie, bo to jest tak, wiesz, bo tak naprawdę informacja o zmierzenie ilości ruchu sprowadza się do policzenia ilości pojazdów. Zakładam, że te kamery, które funkcjonują, nie są w stanie wydzielić tak, no bo to jest tak naprawdę bardzo niewielka ilość danych, nie?
No nie wiem, wiesz co, jeżeli masz tam w ciągu godziny ponad na przykład milion uczestników, każdy porusza się inną ścieżką. I no nie wiem, wydaje mi się, że...
Jeden pojazd to jeden bajt powinien być co najwyżej. Nie?
No, nie,
wydaje
nie,
mi się,
nie,
że tutaj w tym...
Ze trzy.
No może musisz to może mieć, jakaś ciężarówka.
Musi być jakaś charakterystyka tego, musisz, na przykład system musi odróżnić turystów od ludzi, którzy przychodzą do pracy.
A to już tak, to, dobra, to już jest.
Wiesz, no, ciężarówki dowożące rzeczy od pasażerów.
Wydaje mi się, że i tak, tak jest za dużo danych, że trzeba by to, ale dobra, to jest długa droga, bo to właściwie nie o tym mamy dyskutować. Nie? Tak czy inaczej, to są rozwiązania, które niewątpliwie się przydadzą.
Tak, ale ja jeszcze raz powtarzam, bardzo ważne jest to, żeby te wszystkie dane, które były zbierane odpowiedzialnie. Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na to jako...
A tak, właśnie, to jest tak. To...
Jako naród. Podoba mi się to, co w Helsinkach się wydarzyło, że to jest, że jednak tam Helsinki właśnie nawet mają taką specjalną grupę programistów zatrudnionych, którzy pracują nad tym, żeby te dane, żeby usprawniają jakby przesył tych publicznych danych, otwierają je dla ludzi, którzy chcą z tego korzystać. Na przykład możesz sobie, jeżeli jesteś programistą, no to już dostajesz te dane i możesz sobie napisać program, który będzie optymalizował, nie wiem, trasy do pracy.
Jasne. No, pewnie, że tak. Ja wiesz, w ogóle mam takie przemyślenia w tych kwestiach, bo cały czas jesteśmy świadkami niesamowitego rozwoju technologicznego i ten rozwój technologiczny, tak mi się wydaje, po tych wszystkich lekturach, które science fiction, które mi gdzieś tam wpadły w oko, że ten rozwój technologiczny jest bezpieczny na tyle długo, jak nie przekracza, nie wyprzedza rozwoju społecznego. To znaczy musimy zadążać za technologią, nie? Natomiast jest taka obawa, że ta technologia idzie tak bardzo do przodu, że w pewnym momencie dostaniemy narzędzia, których nie będziemy potrafili obsłużyć, albo nie będziemy potrafili uczciwie obsłużyć, nie? Więc to jest taka obawa, ale może technologia nada tempa trochę, także rozwojowi cywilizacyjnemu.
W tych sześciu głównych obszarach, które składają się na smart, jest też właśnie to, czyli jakość życia, czyli dostęp do edukacji, ale też ludzie, czyli ten czynnik ludzki, więc jest to w jakiś tam sposób przewidziane, że musi to być synergia.
Równorzędny rozwój, tak? Okay.
Że musisz być na tyle rozwinięty, co z Rzeszów.
Co najmniej. Proszę Państwa, to chyba wszystko, żeśmy mówili, nawet więcej niż pewnie żeśmy planowali.
Wydaje mi się, że tak.
Pozdrawiamy Państwa zatem bardzo serdecznie. Jakieś pytania?
Ja chciałbym na koniec też przypomnieć, że partnerem odcinka był Plus, czyli pierwszy operator 5G w naszym kraju. Pytanie oczywiście, jakie z tych sześciu obszarów w Waszym mieście, miejscowości wymaga natychmiastowej poprawy i co byście proponowali?
Jak najbardziej. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.
Trzymajcie się. Cześć. Jej.